O egzaminie na studia.
Tak, no właśnie, i wydawało mi się, że ta filologia to będzie, bo to będzie najprościej mi się. No wiesz, ale to takie są wyobrażenia człowieka, któremu się wydaje, że jak znaje trochę lepiej język rosyjski od innych, to już tego. Niestety to nie jest takie proste, bo jak pamiętam, otworzyłem te testy te na egzaminów, no to się za głowę zapałem, mówię, to w ogóle gdzie, z czym do gości. A jeszcze jak się dowiedziałem, jak są to trudne studia, te wszystkie te języki starocerkiewne i te, wiesz, w ogóle i ta duże, no to może później, może bym się później przymierzał, wiesz, do jakichś takich przedmiotów, no takich, których bym sobie może i lepiej dał radę. To mi się tak wydawało, że ta, że, no, że znam dobrze rosyjski, to mi to pomoże, ale to widzisz, to nie wszystko, bo znać dobrze rosyjski i umieć się posługiwać, to nie, to trzeba znać literaturę rosyjską, trzeba i na taki egzamin. Trzeba trochę być oczytanym, trzeba widzieć trochę historii rosyjskiej. To nie tylko, że umiem mówić i się porozumiem z każdym. Nie. To trzeba znać trochę i głębiej. I to się tego już tak zacząłem właśnie uczyć w życiu pewnych rzeczy, że to tak nic na hura. Wszystko w życiu trzeba wypracować. Ale może i dobrze się stało. Bo jakbym gdzieś poszedł, no może na jakiś jeszcze kierunek, bo był dość dobrze obsadzony ten rosyjski, ale były jakieś tam jeszcze kierunki takie mniej, bo najwięcej to były archeologia i coś jeszcze, ale tam były niektóre, można było próbować, no nie, że wtedy uniwersytet nie był aż tak, wiesz, oblegany, czy taki, niektóre były takie mniej oblegane niż te, jak teraz, no teraz to są takie ilości tych chętnych, a poza tym są płatne, więc możesz sobie to manewrować w różny sposób. No.
Ale ty w każdym razie nie wiązałeś swojej przyszłości z zawodem fotografa.
No wiesz, ja już chyba tak, chyba już związałem, bo nie było takich studiów po naszym kierunku. Były tylko w Poznaniu, taki był jakiś też przy Politechnice, taki wydział fotograficzny. W Łódź nie, był to filmowy, to nie było takiego kierunku, który można było, wiesz, kontynuować tego. Takiego kierunku wyższego fotograficznego nie było w Polsce. Mówię, jest w Poznaniu taki podobny. Także, wiesz, no, trzeba było, ale ja już chyba tak wiedziałem, że prawdopodobnie będę, bo mnie to pasowało. Ja tam się w tym dobrze czułem. Poza tym miałem taki zmysł też, wiesz, taki trochę może i wyuczony, bo mnie trochę w tym zafie podpowiedzieli, takie, ale czułem się silny w takim właśnie obserwowaniu, wychwytywaniu czegoś innego, wiesz, poza tym tak, no to coś tam, coś poczułem, no. Poza tym to był, wiesz, etat dziennikarski. Zawsze wykonywanie zawodu, nawet i fotoreporter czy tego, to już był zawód dziennikarza, a dziennikarz, jak wiesz, w Polsce w tamtych czasach to był stanowiskiem, no takim hierarchii społecznej dość wysokim. Oni, wiesz, dziennikarstwo w tym czasie i ci decydenci, którzy decydowali też o poziomie tego dziennikarstwa, też no, wymagali, żeby ten poziom się trzymał, bo tak jak mówiłem już ci wcześniej, że jak przyszedłem na etat dziennikarski, to dostałem 2 czy 3 lata, na obowiązkowo musiałem rozpocząć studia. To nie było tak, że wiesz, przychodzi pak dziennikarski, tego nie. To się zobowiązania z tym łączyły, ale to mi nawet pasowało. Ciężko mi było, bardzo ciężko tam zastartować, ale no, jak już zastartowałem, to sobie powiedziałem, że no mówię, bardzo mi pomogły, bo jeszcze sobie parę złotych zarabiałem. Miałem czas wolny, a jeszcze sobie, wiesz, zbrałem za średnie pieniądze, bo wtedy państwo ułożyło. Państwo potrafiło, no, mówią, że dla wybrańców. Nie, to nie jest tak. Państwo ułożyło bardzo dużo wtedy na to, żeby wykształcić człowieka w jakiś sposób, czy pomóc mu w wykształceniu. Bo co z tego, że teraz tam no, jakieś tam ci dadzą takie inne zapomogi. To jest tak jak nie sztuka komuś dać pieniądze, sztuka komuś dać przedmiot, żeby mógł robić te pieniądze. No, żeby on mógł wykonywać ten zawód, tak jak górnikom. No, damy im pieniądze, będzie spokój. No, ale trzeba im stworzyć możliwości, żeby oni się nauczyli czegoś, mogą coś innego robić na tym. I tu mi się podobało, bo to nie tylko, nawet w przekroju tego wojska, to jak ja pamiętam, to w wojsku były przynajmniej 3 takie prowadzone, można się było nauczyć być krawcem, można się było nauczyć być jeszcze, że jakieś 2 nie pamiętam, wiem, że na pewno krawcem. Było 2-3 takich starszych tego i oni uczyli, takie cechy jakby, wychodziłeś jakby taki uczeń cechowy czy coś, ale w wojsku dostałeś papier, już nie mówię o prawie jazdy, bo dobry ten żołnierz, który tego, to był za darmo prawo jazdy, w ciągu 2 lat można było zrobić bez problemu. I mówię, czyli on już przychodził, a większość była takich, że 7 klas i koniec, albo zaczął jakieś tam średnio, nie skończył. Oni się czegoś, że oni wychodzili z wojska z papierem, który im już tam dawał, że on może być czeladnikiem u szewca, czy czeladnikiem u kogoś, czy tam jest. To już było dla tych chłopaków z tej ze wsi, bo dużo tych przychodziło, no to już było coś. Ja pamiętam takie sytuacje właśnie w tym wojsku, że było 2 czy 3, którzy toalet nie mieli w domach. A jeszcze w tych koszarach, gdzie ja byłem, to kadra miała już toalety te, a wojsko miało takie latryny kucane, jak to wiesz, w późniejszych hotelach w Związku Radzieckim niektórych były w latach 70. jeszcze. Także to dla niektórych to był szok. I on jeszcze w Warszawie, oni się bali do miasta wyjeżdżać. Jak ja pamiętam, starszy byłem i mówię, to chodźcie, ja wam pokażę, bo jestem w Warszawie, to oni się bali. Oni się bali jechać do miasta. Wiesz, bo oni woleli być spokojni w jedno, nie chcieli. Oni byli, wiesz, no, przyduszeni tym wszystkim. I mówię, to ten okres to mobilizował też ludzi do tego kształcenia. Jak ktoś mówi, no tak, to było takie kształcenie, że wciskali ideologię. No wciskali, no dobrze, no to jest moja wina, że na uniwersytecie profesorowie tak wykładali, czy na tym. To nie jest moja wina. To jest po prostu, nie można też mówić, że ten człowiek złapał tej indoktrynacji tyle, bo poważnie. No, nie miał innego możliwości, innego profesora, innego wykładu i robił to, co w danym czasie, w danych przedmiotach wykładano, czy to, co uczono. To można mieć pretensje, no wiesz, no, do całego świata w różnych układach, a to nie jest tak jednak do końca. I mnie się to bardzo podobało. Chciałbym teraz zobaczyć takie teraz, w obecnych czasach, czy gdziekolwiek, no nie wiem, ja tego wojska teraz nie znam, ale czy gdziekolwiek w wojsku na przykład są prowadzone, czy żołnierz ma możliwość wyjścia w czasie tych lat służby, wyjścia, nauczenia się tego. Nie, no bo przychodzi i zarabia pieniądze, bo jest armia zawodowa, prawda? No już przychodzi, musi coś umieć, jak nic nie umie, to jest wieczne życie wartownikiem, ale już zarabia pieniądze. I on bierze pieniądze i będzie, bo ja takich spotkałem też na Bliskim Wschodzie. Zawód jego, wartownik. Angielscy żołnierze, wartownik, 60-letni dziadek. Całe życie, on jest tyle, on ma takie wykształcenie tego i on jest wartownikiem, on zarabia godne pieniądze. Więc wiesz, można myśleć w ten sposób, że to jest też funkcja potrzebna do wykonywania, prawda? A można też myśleć tak, jak tamci myśleli, a mnie się tamto rozumowanie bardziej podoba. Z tym, że mówię, nie wiem, czy tak nie jest teraz. Czy nie ma jakichś takich samokształceń w wojsku, czy żeby żołnierz mógł nabywać. Wtedy tak było. Wtedy tak było. Że on po 2 latach mógł uczyć się zawodu. Tego podstawowego. Takiego czeladniczego. Bo to był mistrz, czeladnik, taki według tej, wiesz, tam w tej rzemieślniczych tych, że raz było rzemiosło rozwinięte, pamiętam jak nic, żeby zakład fotograficzny otworzyć, trzeba było papiery te mistrzowskie. Trzeba mieć egzaminy zdane i papiery mistrzowskie, wtedy mogłeś, kwalifikowało cię do otwarcia zakładu fotograficznego. A czeladnik już nie mógł, ale mógł pracować w tym zakładzie, bo już miał papier podstawowy, czyli już mógł wykonywać.
A czy był jakiś klucz doboru ludzi do tej twojej jednostki wojskowej? No bo mówisz, że tam byli ludzie... Bez wykształcenia, czyli nie...
Znaczy chyba było tak, znaczy z tego przekroju, co ja tam kojarzę, byli ludzie z całej Polski. Bo mam później jeszcze takiego przyjaciela w górach, w Krynicy, jeszcze gdzieś jakiś... Było trochę górali i było bardzo dużo ludzi porozrzucanych z Podlasia, z Białegostockiego, tego takich prostych ludzi ze wsi. A z Warszawy to nas tylko 2 było. W ogóle tu z bliskich okolic. Wszystko tak. Kieleckie, Podlaskie, Białostockie. I przeważnie ludzie o takim moje podstawowe, lekko, nieskończone, średnie. Czyli jakiś klucz musiał być, bo prawdopodobnie jeżeli uznawali, aha, no dobra, bierzemy tych z tego do tej Warszawy, tego może złapią trochę, wiesz, cywilizacji, może coś zobaczą, może coś tego, no chyba taki klucz był. Bo trudno mi powiedzieć, bo ja, wiesz, tego nie wiem. Czy oprócz tego, poza tym, wiesz, to była też jednostka, ten Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, więc tam było dużo służb wartowniczych. Takich właśnie ochrony magazynu, więc w związku z tym też, może brali też i dlatego, że służba wartownicza to najprostsze wykształcenie, wiesz.
Nie szykowano was w każdym razie do jakichś zaawansowanych tam funkcji czy zadań?
Nie, nie. To były szkoły podoficerskie wtedy specjalne. Brano też takich, wybierano takich no, o jakichś mocnych charakterach i oni szli do szkół podoficerskich i tam kończyli te półroczne szkoły podoficerskie, tam też dostawali w tyłek podobno. Nadawano im jakieś stopnie, starszy szeregowiec czy kapral, w zależności jak się tam uczył i tego. I on przychodził, to zawsze dostawał wtedy drużynę. On był taki drużynowym albo plutonowym, już takim, wiesz, też w służbie czynnej, ale już taki, no jakby z pewnym przygotowaniem, że już mógł kierować zespołem tam 10 czy 12 ludzi drużyny, czy tam miałem, wiesz, ile, czy tam trochę powiększonej drużyny.
A twoja kadra jak wyglądała, ten bezpośredni
przełożony? Wszyscy warszawiacy. Od takich plutonowych do sierżantów o różnym przekroju. Od prostych takich ludzi, którzy zostali w wojsku, gdzieś tam zostali, byli żołnierzami, później zostali na zawodowych, gdzieś tam mieszkali w jakiejś tam, wiesz, w Warszawie, w jakichś różnych do blokach, bo wojsko to też dawało tych mieszkań dookoła różnych, więc te socjal... Wtedy ludzie zostawali, bo to, wiesz, socjal był, warunki były, był plutonowy, ale godnie żył. I aż do kadry, która była łącznie od dowódcy do zastępcy i taki, wiesz, oficer polityczny, któremu ja podlegałem, to wszystko byli w Warszawie mieszkając, na kole, dookoła, blisko, no tak jakby do pracy chodzili. Nie? Ja miałem takiego właśnie pierwszego przełożonego, pamiętam. Ale to strasznie fajny człowiek, że oni już nie żyją wszyscy. Ale to taki naprawdę sympatyczny, fajny, taki, wiesz, taki no... No taki sympatyczny, taki można powiedzieć, że jak on zobaczył, że ja też z Warszawy, że wyczuł, bo wiesz, tam pewnie w środowisku oni dokładnie wiedzieli cały życiorys i wszystko. To on był taki, no taki inny niż inni. Wiesz, nie taki, wiesz, to trzeba było gdzieś butami walić tego, on mi zawsze, nie, nie, już przestań, nie wygłupiaj się, no wchodź jak do siebie, do domu, wiesz, i to już takie w wojsku to jest coś mało spotykane. No.
A to kto, w jakiej był funkcji?
On był... To był jeden z pracowników politycznego, tego oddziału politycznego, taki major. Bo tam taki, wiesz, był...
Jak się nazywał?
Południak. Major Południak. Bardzo sympatyczny, naprawdę fajny człowiek taki. I później taki drugi miałem takiego właśnie w tym, jak już przeszedłem do tego Instytutu Techniczny Wojsk Lotniczych, to tam miałem takiego drugiego, też taki właśnie... podpułkownik już, ale też lotnik i też taki, jak on się nazywał. Już tego drugiego nie pamiętam nazwiska. Ale to już było, wiesz, inny stosunek.
A ten Południak był przed przejściem.
Tak, tak, tak. Tej jednostce takiej.
Jak ta jednostka miała, jaki miała numer, jak się nazywała?
O, to pamiętam. Jednostka wojska numer 5739. Ja 2-5739. To pamiętam, jak nie zapomnę.
Wydrukowane nas.
Tak. I to było, ona podlegała pod Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych. To była taka jednostka jakby zabezpieczenia, czy tam. Teraz to tak kojarzę po latach, jak mi zadałeś pytanie, rzeczywiście, bo tam było dużo tej wartowniczej służby. Może rzeczywiście dobierali tych specjalistów do innych jednostek, a tych takich z najniższym tego, to wiesz, tam no, dorzucali do tego. Do tych wartowniczej służby.
Jakieś wypadki zdarzyły się w czasie twojej służby? Pamiętasz coś?
Nie, jakiegoś specjalnego takiego, wiesz, żeby się ktoś...
Zdarzenia szczególne.
Nie, żeby się ktoś zabił, zastrzelił, bo wiesz, w wojsku wypadek to jest taki, że ktoś się zabije, postrzeli. Nie, to tak nic takiego nie było.
Tam samoloty latały, jakieś lotnicze?
Wiesz, tego też nie. Jakby do nas nie dochodziły tam te informacje już tam, bo człowiek był tego... Później jak już tam... jeździłem, wiesz, tam na te poligony, gdzie tam się dokumentowało te różne, to tam się zdarzało, bo tam, wiesz, pamiętam, kiedyś siedzieliśmy w bunkrze takim, że też taki najbliżej bunkier się chował, jak samolot nadatywał, rzucał jakąś bombę, to trzeba było schować, to jak pamiętam, raz siedzieliśmy, jak rąbnął, wiesz, za blisko gdzieś byliś tą bombę, to kurka na tym aż ci wystraszyli się w tym bunkrze, bo aż tam, wiesz, w tym bunkrze zarysowania się porobiły, takie, wiesz, podpęknięć. Ale to takie...
To już jak były zdjęcia. Już.
Tak, bo to Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych miał poligon doświadczany takim zaszczytnym, taki był poligon, już go nie ma. Ślubowo się nazywało. Ten poligon. Ślubowo. To był za Szczytnem taki poligon. Później jeździłem długie lata na grzyby tam. I on był ten poligon zamknięty. Później i tam był taki głównie, tam i strzelali i latał Dęblin na szkolenia, na strzelania te, iskrami. Natomiast tam głównie służył ten poligon do doświadczeń właśnie ITWL-u. ITWL robił tam doświadczenia z różnymi tam, wiesz, bombami jakimiś tam, wiesz, tam badania cały czas prowadził ten instytut. I tam dość często jeździłem tam właśnie na te dokumentacje. To tak było, że rano się jechało, wieczorem się wracało. I tam była taka jednosteczka na miejscu też taka zabezpieczająca ten poligon. Teraz już prawdopodobnie już, jak z tego co mi mówią, że tam już nic nie ma, wszystko jest tam. Lasy są otwarte i gdzieś tam jakiś dalej podobno jest jakiś magazyn, zamknięte magazyny, gdzie się przechowuje środki te, jakieś tam te chemiczne, niebezpieczne, coś tam jest też jakiś wygrodzony, ale to tyle, co znam z opowiadań. Ale tam nie byłem. Mówię, później już po tym to znałem tam miejsca dokładnie, więc jeździłem dość często na grzyby.
Jeszcze wracając na chwilę do nauki w technikum, czy ty fotografowałeś w czasie szkoły, w tej edukacji na spokojnie? No,
tak, to tam mieliśmy, że jest zajęcia z aparatami, to mieliśmy bardzo często. Bo ja już tam współpracowałem, już ci mówiłem, że jak w technikum byłem, już nie pamiętam w której klasie, tam miałem takie pierwsze zdjęcie, mam go gdzieś w gazecie w Sztandarze Młodych, tylko musiałbym poszukać. Wiosna, bociany, przyleciały bociany. To pierwsze moje opublikowane zdjęcie w Sztandarze Młodych. Z podpisem, ze wszystkim, to mam, mówię, jak będzie chwilę, nie mam teraz jak się do tego dostać, ale jak będzie kiedyś chwilę, jak ja to powykładam, to cię zaproszę, to zobaczysz, jakie mam wycinki z jakich lat, jakie fajne jeszcze tych starej. I fotografowałem, bo wiem, że dwa czy trzy razy nawet tata mi pomagał aparat pożyczać tam gdzieś z tego, to te Pentacon Sixy takie właśnie, które... Także i ja czasem, i mój aparat, czasem dwóch, trzech, jednym aparatem, żeśmy robili, szkoda, nie miała takich aparat sprzętu, to jakieś tam małe aparaciki gdzieś tam przechodzone. No i generalnie się na swoich robiło. Pamiętam, miałem takie tego Flexareta też. A trzeba było robić, bo te jakieś tam zadania na końcowe, na jakieś tam etapy, to fotograficzne były. Takie, że powinno być aparatem robione. Nie pamiętam w tej chwili tych szkolnych prac, jakoś mi się te szkolne prace do głowy nie wbiły. Co myśmy tam robili? No liść pamiętam, ale to pierwsza rzecz, tam liść na styku, wiesz, tam liść na papierze, naświetlony, na maskownicę, to takie zabawa, pierwsza fotografia. Ale z tych jakichś prac to nie pamiętam. Wiem, że myśmy przeważnie, a jeszcze myśmy z kamerą też mieli zajęcia, bo myśmy byli na technologii, mieliśmy też pracownię filmową. To z tych pamiętam, jak we trzech czy czterech robiliśmy taki film o... Wybraliśmy sobie taką tematykę filmu, jak się uczniowie nie powinni zachowywać no w ogóle w szkole, wiesz. I taki film żeśmy realizowali. No co było śmiechu, co niemiara. I właśnie zaczęliśmy te włosy, tarcze. Znaczy była też forma takiego trochę, wiesz, takiego sprzeciwu. No ale taki film chcieliśmy zrobić i zgodził ten nasz opiekun. Później takie były, pamiętam, jak się wchodziło, wiesz, jak się filmy wołało. Nie tak jak że teraz maszynę, jak tam chodzi w filmie tego, tylko były takie drewniane ramy. Te ramy trzeba było dobrze wysuszyć po każdym wołaniu. To była taka rama jak, wiesz, no, tam 30 cm czy 40 szerokości i tak z metr, no może nie metr, 80 cm długości. I w taśmę filmową podłożem, emulsją na zewnątrz, podłożem do środka, nawijało się w pociemku na tą ramę. Zabezpieczało się końcówkę z jednej i z drugiej strony i później ramę przekładało się. Przeważnie ten film na wąski, na te, no nie 35, tylko ten, tak, on się mieścił w długości, co jak wyjmowany był z tej kamery, tej wiesz, na małe szpulki, to on się mieścił na takiej ramie, odwijany odpowiednio. I to się przekładało. Wywoływacz, przerywacz, woda, tam utrwalacz i te wszystkie procesy, wiesz, które fotografią, myślę, jeszcze to czarno-białe robili. A już początki kolorowej fotografii kolorowej też robiliśmy. Ja wszystko w oparciu o kuwety. I to się przekładało. I na końcu, ponieważ tej wody się rozlawało, przenosiło tych chemii, więc chodziło się po takich z desek zrobionych jakby podwyższeniach, wiesz, że woda była, jak się wylała na to deska, tego tam woda była pod spodem, żeby sobie ludzie... No więc największą zabawą było dla ucznia, to było to, jak stanął na końcu, to się przeważało, ktoś wchodził jeszcze tam z winnego, jeszcze nic nie widział, a ten puszczał to wtedy i to, co jest na ziemi, go od razu od góry do dołu, wiesz. No najważniejsza zabawa młodych, wiesz, młodych chłopaków, no to, bo się wszyscy śmieją, a ten tragedię, bo mu coś zachlapało. No i takie różne elementy w szkole, które myśmy znali, które z tego, żeśmy tam w tym filmie sprzedali. No, zabawy było później co niemiara, bo to nawet fajnie wyszło. Ja, bo każda to trójka miała jakąś taką swoją pracę, jedni tam jakąś tam przyrodę, coś tam, trzeci miasto, trzeci, a myśmy sobie tak wybrali, że... No to pamiętam. Pamiętam też pierwsze fotografie te kolorowe, to pamiętam, żeśmy się nawzajem fotografowali legitymacyjne zdjęcia. I już nawet to ten, i ten, i sami żeśmy wołali, wiesz, w tym, a w proces wywoływania kolorowego to jest dłuższy, bo tam masz jeszcze garbowanie, jeszcze inne rzeczy, jeszcze dochodzą ci przerywanie, tam już nie pamiętam dokładnie, musiałem sobie książkę zajrzeć. Ale to nam już wychodziły, już te kolory, tych marynarek, tych krawatów, już nam to wychodziło własnoręcznie. To wszystko było zrobione od negatywu, wiesz, naświetlenia. No i tam, no czas z techniką był fajny, bo człowiek, wydawało mu się, że to są rzeczy takie niektóre zbędne, niektóre nie, ale to się tak czasem w życiu przydaje, taka wiedza o tej głębi, tej fotografii, zwłaszcza mi się przydawała później w tych laboratoryjnych działaniach, bo ja mówię, wszystkie zdjęcia, ja nie mam zdjęcia, które zrobiło mi ktoś. Wszystkie zdjęcia, na wystawy, na konkursy, wszystko robiłem sobie własnoręcznie. Nawet jak było tak, że jest wystawa i jest, ktoś tam robi z klucza, bo ma tego, to ja powiedziałem, nie, to ja sobie zrobię sam, bo mnie zależy, żeby to było tak zrobione, bo mnie tak laborantka nie zrobi, ja wiem, co ja mam zrobić. Ja sobie tak to wszystko sam robiłem. No. Także no mówię, to mi zostało w tej chwili, co nie ma problemu. Ja w tej chwili zrobię wszystko, jeśli chodzi o fotografię czarno-białą. Wszystko zrobię. Kolorową to też mniej, no bo to jest technologia inna już w tej chwili, ale nie ma problemu. I też mi to pomaga w takim widzeniu trochę tej, więc fotografia cyfrowa nie pasuje. Bo jakbym od początku liczył, że tylko będę tego newsa robił, to tak, ale mnie nie pasuje ta fotografia. Ona ma dla mnie za szybka, nie zmusza do pewnego takiego spokojniejszego myślenia, nie zmusza do przygotowania określonego, wniesienia określonego trudu, który później się przekłada w człowieku na to, żeby zrobić dobrze. To jest szybko, a zrobię, aby tu przelezę i wydaje mi się, że to jest najlepsze. To się gubi, coś, bo ona nie leży. Prawda, ona ma inną, ta odbitka zrobiona, jak się dość dobrze przyjrzy, to ta odbitka zrobiona z negatywu i zrobiona z pliku cyfrowego jest inna. Ona ma inną głębię. Także to też ma znaczenie. Dla mnie, mówię, no to na pewno... Że się w ogóle przestawiłem na tą cyfrową fotografię, to tylko mój upór to spowodował, nic innego. No bo ja nie miałem cały czas, nie mam do tej pory przekonania takiego wewnętrznego do przekazu cyfrowego, oprócz newsa mówię. A to, że musiałem, to mnie zmusiło, że się nauczyłem. Bo musiałem się nauczyć tej technologii przejścia, obróbki technologicznej, myślenia, przesyłania i tak dalej, i tak dalej, opisu. Ale w mojego pokolenia znam większość kolegów się nie przystosowała. Już to pokolenie młodsze ode mnie, 10, 12, 15 lat, to już oni szybciej. Ale ja to już jestem takim ostatnim z tego pokolenia, który jeszcze przeszedł, jak to się mówi, praktycznie w całości, no bo nie gubiąc jakby niczego po drodze. Ale mi to bardzo ciężko przychodziło, bardzo ciężko. Nie mogłem pewnych rzeczy na początku pojąć, zrozumieć. Później się dopiero jak się uczyłem komputera, dopiero jak się uczyłem pewnych, zrozumiałem komputer, dopiero mi to się, że wszystko zaczęło tak utrwalać, wiesz, na ten, ale miałem na początku duże problemy. A mówię, że to nie jest takie łatwe dla, no bo wiesz, jak człowiek ma tam, przekroczy pewną barierę wiekową, to mu inne, no ja nie wiem, może już ten rozum inaczej pracuje, ale i wartości są inaczej przełożone. To jest bardzo trudno, no, masz Maciek Bilewicz, czy tam Zenek Żyburtowicz, czy inni, oni jest, dla nich to jest, było, oni mi mówili, że to jest strasznie trudno, coś tam grzebią, no ale wiesz. To jest takie, no... Ja natomiast poruszam się biegle w tym temacie, także mogę sobie rzeczywiście to pogratulować sam, bo tylko dzięki uporowi takiemu i trochę pomocy i młodszych tych kolegów, no załapałem to w stopniu takim, jakim, wiesz, nie postydzi się i młody fachowiec.
A matura jak wyglądała?
Matura? Na sali gimnastycznej, tak jak wszystkie matury, się nie zmieniło. Na tej już nowej sali gimnastycznej długopis miałem taki, pamiętam, cienki, przezroczysty, z tym widocznym wkładem. No i, wiesz, ci sami nauczyciele, znajomi, tematy. Ja pamiętam, z matematyki to nie miałem problemu, z Polski miałem trochę problemy, ale pisałem o pozytywizmie, tylko prawdopodobnie byków narobiłem, więc nie miałem najlepszej oceny. Bo wiesz, ja to niby z ortografii byłem dobry, ale miałem zawsze problemy z tymi przysłówek, przedlimek i zaimek, wiesz, czy razem, czy oddzielnie, więc wiesz. Jak się tylko rozbudowywałem w puencie, to zaraz się gubiłem w tym. Na ta zi, ci, si, ukreskowane zwykle z, to nie miałem nigdy problemu, a te łączenia, no i coś prawdopodobnie, no, a popisałem pracę o pozytywizmie. A z matematyki, no to jakieś tam zawsze były zadania, z trygonometrii, to zawsze jedno było jakieś tekstowe, już nie pamiętam, i coś tam jeszcze, trzy czy cztery zadania. I później, no i to wiesz. No,
matur... Pisałem na później ustne, tak?
Tak, no, maturę zdałem z polskiego.
A co było na ustnych, jak zdawałeś ustne?
Z polskiego to miałem, pamiętam pytanie o ludziach bezdomnych. A z matematyki to też coś wylosowałeś, nie pamiętam, bo to się losowało pytania.
I był tylko polski matematyk, czy jeszcze coś?
Tylko polski matematyka, ja nie kojarzę nic więcej.
Język?
Według mnie tak, tylko dwa były. Bo specjalistycznego nie było. Nie było dodatkowego, języka też nie było. Nie było. Na pewno. No później jeszcze jest ciekawy, wiesz, ten okres tych moich studiów, bo to też jest ciekawe. Wiesz, tu mam, tu dom, tu rodzina, tu małe dziecko, wiesz, tutaj tych wyjazdów pełno, wiesz, i ja wszedłem w te studia, to zaoczne, ale wiesz, to na uniwersytecie to nie ma przeproś, to tam czy płatne, czy niepłatne, czy zaoczne, to są takie same wymogi. Poza tym, jakbyśmy mieli tych profesorów, to pamiętam, czy dwa mi się egzaminy to tak udało przejść, no bo ja ich znałem. Wiesz, no to wiadomo, znały przychodzi, a tamtego, no to jest inna forma. Ale jak ja pamiętam, jak u profesora Jankowskiego z filozofii, który znana postać na Uniwersytecie Warszawskim, i egzamin zdawałem tutaj, jak się za wejście do Kościoła Świętego Krzyża jest po schodach, to następnie wejście jest Instytut Filozofii po lewej stronie, przed Akademią Sztuk Pięknych. Ja tam wszedłem te drzwi, a tam w środku takie czarne ławy, bo tam są takie sale, takie ławy stare, jak na religię do Kościoła Świętego Krzyża chodziłem, identyczne z drugiej strony. jak ja poszedłem na egzamin do niego z filozofii, a to była ta filozofia, ta marksistowska, i ja wyleciałem od niego, to był chyba drugi rok filozofia, z lufą taką, że się kurka wodna nawet nie, a on palił tam krótko, siedział tylko i non stop tylko. Z taką lufą wyleciałem z tej filozofii. Ja mówię, ja się przecież tej filozofii w życiu nie nauczę. Może, żebym się skichał. Później to samo było z ekonomią polityczną, bo takie były przedmioty socjalizmu i kapitalizmu. Kapitalizmu nie ma problemu, a tego socjalizmu, kurwa, nic nie mogłem. I uczyłem się, to więc już się tak się później nauczyłem, że się pewnych, nie rozumiejąc, pewnych tych haseł to uczyłem na pamięć. Bo żeby zacytować, czy gdzieś, wiesz. No, ale gówno z tego rozumiałem, nie mogłem to przełożyć na swój rozum. Natomiast miałem, bardzo mi fajnie szły takie przedmioty jak socjotechnika. Pamiętam, wykładał nam na uniwersytecie profesor Podgórecki. Bardzo znana postać ten Podgórecki. On był taki skonfliktowany z rządem, później wyjechał za granicę. Później mieliśmy współczesne systemy takiej organizacji z Kierzunem. Profesora. To były tam postaci, tu nie, takich, tam były same takie znane postacie. Prawo prasy miałem z profesorem Michalskim. Postać, jeśli chodzi o prawo prasy i historię prasy, to jest w ogóle postać, wiesz, Kupis od prawa prasy, to samo, już nieżyjący. Profesor Lato od historii okresu międzywojennego. Profesor Słomkowska od historii dziennikarstwa w okresach międzywojennym, przedwojennym, powojennym. Myśmy to wszystko przerabiali, to ja z tego byłem dobry. Jakoś mi ta tematyka wchodziła. Natomiast te wszystkie ekonomie, socjologie, filozofie, mi kurka tak nie leżały. Retoryka, erystyka dziennikarstwa. Tam mieliśmy wtedy tego, on był wtedy adiunktem, taki profesor. No, Markowski profesor, to on był wtedy u niej takim pomocnikiem, bo doktorat u niej robił, on nam wykłady z nami prowadził. Profesor Oleński, później taki właśnie od dziennikarstwa. No takie naprawdę to no, były takie postaci, które ja sobie zapamiętam do końca życia, bo to oni byli bardzo różnie ułożeni w tym systemie, tak jak wszyscy na uniwersytecie, wiesz, część była tych profesorów zaliczana do tej fali, wiesz, tych no, rządzących, czyli no, czerwonych, a druga część to była tych takich trochę no, odizolowanych, czy tam troszkę z innymi poglądami, jak Podgórecki, jak na przykład czy Lato, czy tam Słomkowska, oni tacy byli trochę, wiesz, później był jeszcze taki, on był później rektorem wydziału tego nauk politycznych i ten z Muszce to taki, no, jeszcze mi leciało z głowy, jak on miał na nazwisko, zawsze muszkę nosił. Także to były takie, wiesz, czy tam Kierzun, czy to takie były różne tam, jak na uniwersytecie, jedni byli po tej, drudzy w środku, trzeci w ogóle generalnie z innej strony i tam się tam, wiesz, wszyscy studenci to wiedzieli, gdzie, jak, co, wiesz, tam jak, który tego, więc tam wiadomo było, że jak do tej, no to trzeba na wszelki wypadek się nie wyrywać z tym, a tam, no to wiesz, to nie poruszaj tego tematu, bo śliski, wiesz, że studentów takie informacje przechodzą. Ale tam generalnie sobie mile to wspominam, tylko tyle, że tej nauki było taka ilość, jak pamiętam, jak nam te lektury na początku dyktowali, to ja mówię, Boże kochany, to przecież jak ja to wszystko, mówię, przeczytać się nauczyć. A jeszcze tu wyjazdy, to tego, więc to wiesz. Ale później złapałem ten taki system trochę i mówię, że jak miałem opór, to się uczyłem na pamięć. Bo to nie było innego wyjścia. A jak pasowały mi przedmioty, no to sobie tam pogłębiałem. No i tak się skończyło, że się udało mi się to skończyć. Przez większość, no praktycznie cały czas brałem to stypendium w WAF-u, za te średnio ponad 4,50. No, później tą pracę magisterską, bo jak ci mówiłem, pisałem w cenzurze. I to też mi się fajnie udało, bo już wtedy takie rozmiękczenie następowało. To już tak troszeczkę tam, wiesz, coś można było tam, wiesz.
A spotykałeś się w ramach pisania pracy z cenzorami, na przykład zbierałeś jakieś materiały?
Tak, byłem, spotykałem się, no z tym naszym wojskowym się spotykałem ze dwa razy, bo też mogłem, ja mu powiedziałem, że musiał mi powiedzieć, co ja, wiesz, mogę, a co nie mogę, żebym się z tym ślim, bo ja więcej wiedziałem, wiesz, tylko nie wiedziałem, co mogę. Na wszelki wypadek, wiesz, żebym się nie wyrwał z jakimś przykładem tamtego, ale to na ogół te rzeczy to... oni mi pozwalali, tam nie było, że dlaczego ingerencja tam, no, to ja nie wymieniałem, co było napisane, a co zakreślili, tylko wiesz, no, w jakim zakresie to tego, to tak, to nie miałem problemu. No i to tylko tyle, no, co mi to pomogło. Resztę z cenzury to praktycznie robiłem, wyciągałem z różnych opisów, szukałem. Patrzyłem na inne prace, ale miałem nieszczęście niestety, że wiesz, nie było stąd nawet zerknąć, żeby wiesz, bo nikt nie pisał. Wiesz, mówią, że tam ściągają, nie miałem jak ściągnąć od kogo. Bo nie było takich prac, więc musiałem rzeźbić wszystko sam, tak pomalutku gdzieś tam, wiesz.
A były jakieś akty takie prawne?
Wiesz, generalnie gro w tej pracy to też było o historii. Bo wiesz, to nie była taka historia, tylko cenzura, tylko w ogóle przedhistoria cenzury, w ogóle tam już nie pamiętam od jakiegoś okresu, myśmy mieli chyba od 18 roku. Więc trochę tych źródeł znalazłem, trochę tam wiesz, takich, no to trochę to przeleciałem ten. A ostatni fragment to była ta cenzura już ta końcowa. No.
Istniejąca.
Tak, wtedy. Tak. No i tam to jeszcze, jak to młody student. No. Potrzebne to było też i profesorowi Michalskiemu, bo on i więcej takich materiałów miał, wiesz, to mu się to przydawało, tak jak każdy promotor.
Ale były jakieś takie
na mojej obronie
normatywne, gdzie było czarno-białym, co, na co należy, co cenzura.
No weź sobie, bo ona jest, moja praca jest w tym, na uniwersytecie jest w bibliotece, bo tam no, są wszystkie, tak. I to tutaj na Nowym Świecie, w tym Wydziale Dziennikarstwa. Tam na dole, na pierwszym piętrze jestem. No miałem w komisji, pamiętam, jak już magisterski zdawałem, bo myślę, że ja miałem dwa etapy. Pierwsze trzyletnie to były studia dziennikarskie, a później Instytut Dziennikarstwa połączono z Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, jako jedną komórkę. Jak mam, ja mam na jednym dyplomie napisane, ukończył Wydział Dziennikarstwa, a na drugim jest dziennikarz, a na drugim zakończył Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa i jest nie dziennikarz, tylko inaczej. Co lewy dziennikarz, nauk politycznych, no w każdym razie coś nie pamiętam, ale coś jest, nie dziennikarstwo. Nie dziennikarz, tylko tam jest inaczej sformułowane.
Ale absolwentem?
Tytuł jesteś... nie, tytuł magistra dziennikarstwa jest chyba, tak. Magistra, ale Instytut jest Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, bo on został w tych latach połączony. Hmm. I to są dwa dyplomy, jakby dwa niezależne, wiesz, skończone te. Na egzaminie pana magisterskim to miałem tak, profesor Słomkowska, Kupis i mój, trzy osoby. Michalski, profesor Słomkowska i profesor Kupis. To były trzy osoby, u których zdawałem. No i trzeba było jeszcze język zaliczyć. No, to wtedy mi się to rosyjski przydał. Bo wiesz, no tam z tym językiem na tych, w tych magisteriach to jest różnie. Teraz podobno straszne śrubę przekręcili. Kiedyś to była zmora w większości tych starszych takich dziennikarzy, którzy już tam, bo byli ze mną też chodzili, takie mam 40 parę lat i zaczął tego, no to oni mieli straszne przeboje, wszyscy rosyjski, ale rosyjski to też tam, no ten uniwerek trzymał trochę ten, w miarę ten poziom tego języka, a trzeba było zdać. No, no niestety z angielskim kulałem przez własne lenistwo, bo ojciec od małego mi tam ten angielski wpajał, a ja jakoś do mnie nie trafiało. I tak później zaniedbałem, wiesz, i teraz się po angielsku dogadam w hotelu i na lotnisku, no ale to wiesz, do wykonywania zawodu obecnie czynnego dziennikarskiego to jest za mało. Także pochwalam tych, co się uczą języki, bo to jest bardzo rzecz potrzebna. No kiedyś to mówię, inaczej się do tego podchodziło, teraz to jest norma.
Wspominałeś, że jak przyszedłeś do WAF-u, to Phil chyba opowiadał o wydarzeniach 70.
Phil był jedynym fotoreporterem, który robił grudzień 70 roku. Ja widziałem jego zdjęcia te, niektóre. One były te takie, to zdjęcie między innymi, jak niosą tego na tych drzwiach, to nie wiem, czy tylko to on jeden robił, ale ja widziałem na stykówkach Phila. I tam te wszystkie te w Gdańsku rzeczy, co się działy. Bo on był wtedy jako mundurowiec przydzielony do którejś z tych jednostek. Nie mam pojęcia, czy on tam był gdzieś przy tych sztabie, czy przy grupie jakiejś tam. Nie mam pojęcia. Wiem, że ja później te jego zdjęcia oglądałem. Co się z tymi zdjęciami stało? Nie mam pojęcia. One prawdopodobnie zostały gdzieś tam, wiesz, no. Bo ich później nie widziałem w stykówkach. Ich nie ma w zbiorach tych na Hankiewicza. Ale ja te zdjęcia widziałem na stykówkach. On robił 6x9 aparatem, Linhoffem, bo to były klatki 6x9 i w tym czasie on robił właśnie, mówię, tym Linhoffem, dużo się robiło tym Linhoffem, taki mieszek wyciągany i oni wtedy głównie tymi aparatami robili. Kasetę miał taką przeciąganą na tych, wiesz, 9 klatek czy 8, już nie pamiętam, ile tam tutaj wchodziło, 6x9. I ja te stykówki oglądałem u Phila.
A co opowiadał?
Wiesz, ja z nim miałem niewielką styczność, bo tak, on już, jak ja przyszedłem, to on już odchodził. A wiem, że on jeszcze pracował pół roku, później jeszcze pół roku w Żołnierzu Wolności był i on praktycznie odchodził. Także ja byłem, wiesz, jeszcze za mało czasu, żeby, wiesz, tam co Chmurzyński, to tak, bo Chmurzyński już pracował ze mną tam kilka ładnych lat, no to wiesz, to się w środowisku tego, a tutaj było za krótko, żeby tam. Natomiast ja oglądałem te zdjęcia, bo ja wielokrotnie widziałem, że to film też mi pokazywał właśnie, jak niosą ten, tego. I później, jak ja nie wiem, czy te zdjęcia, które chodzą, to nie są jego, czy to są ktoś jeszcze mógł to robić, bo na pewno ktoś jeszcze mógł to robić, ale takie zdjęcia ja tam jego pamiętam. Gdzie one teraz są? Nie wiem. Nie wiem, ja to, wiesz, na pewno tam ten system działał w jakiś sposób, też chronił pewne informacje i one muszą gdzieś być zamknięte, ale gdzie? Nie potrafię powiedzieć. Widziałem właśnie, mówię, na negatywach 6x9, stykówki, fila zdjęć, no to ci, i to jeszcze ja je widziałem w latach 70. One jeszcze w latach 70. były.
Czyli one nie zostały schowane od razu, jak
Nie. Mi się wydaje, że one jeszcze w 70, może filmów nie było. Wiesz, filmy mogły być gdzieś, ale stykówki to ja na pewno widziałem, bo pamiętam. Później te, już nie wiem dokładnie, ale później jakoś niespecjalnie tego, jak chwilę oczy, to nas to i nie interesowało, ale chyba ich w zbiorach nie ma tam. Lidka mogłaby ci więcej powiedzieć, ta Grzegórska, ona pracowała w archiwum. Ona pracowała tak jak ja od 70 roku, czyli tam się na drugiego gdzieś. To ona będzie dokładnie pamiętała, gdzie, co i jak.
No właśnie, jak wyglądało archiwum WAF-u i kto tam pracował?
W archiwum pracowała ta Lidka Grzegórska, to ona pracowała bardzo długo. Ona się teraz Zelman nazywa, Lidia Zelman. I ona głównie, ona prowadziła to archiwum. Później się zmieniały dziewczyny, których ja już nie pamiętam, one były po 3 lata, po 4, po 5, różne przechodziły. Ona głównie była taką, która się na tym archiwum znała i każdy fotoreporter miał swoją archiwizację. Zaczynała się ta archiwizacja, znaczy na literkę określoną, znaczy ja miałem zawsze B literkę. Jak już przyszedłem, to tak, literka FL miał Phil. Z miał Chmurzyński, M miał Iwan, my. Później ja przyszedłem, miałem literkę B, A to był taki z okręgu Morawski, to on był ze Śląskiego Okręgu Wojskowego, taki korespondent.
Franciszek
Morawski, taki, tak, chorąży, on był w stopniu chorążego i taki był taki, no, ale korespondent taki, wiesz, na Śląskim Okręgu Wojskowym. I później Łuszczewski miał, nie pamiętam jaką Łuszczewski miał literę, też miał swoją literkę, już nie pamiętam jaką. Był jeszcze Edek Piekarski, to on pracował, jak ja przyszedłem, to już rok pracował i on później 2 lata odszedł. Był później, on był w kawie później pracował. On był jakieś przez 3 lata w WAF-ie. A jak on miał literkę, też już nie pamiętam. Musiałbym zobaczyć, to poznam. Leszek przyszedł Wróblewski później, już ja go ściągnąłem do WAF-u i on miał W literkę. I właśnie mówię, jak później pojechałem na Hankiewicza i te babki nie miały zielonego pojęcia, to ja im po literkach powiedziałem od razu, jakie nazwiska są. Kto jest do jakiej literki przypisany. No ale już one to wiedzą i co z tego, jak te zdjęcia dalej wychodzą i są niepodpisane. A już wiedzą.
Od paru lat. Była też duża partia zdjęć, które nie miały literki. Tylko cyfry.
Miały, tak. Była taka część. Część właśnie to była tego Piekarskiego. On miał numerację bez literki. I jakaś część reprodukcji miały też literkę K. Wszystkie zdjęcia, które były reprodukowane, miały literkę K. Bo w WAF-ie się bardzo dużo robiło, jak jakieś techniczne zdjęcie było niedoskonałe. To robiło się odbitka na macie, retusz robiło się full, taki wypas, jak to się mówi, i się reprodukowało, bo były dobre aparaty telinkowe do reprodukcji, także robiło się naprawdę takie, wiesz, porządną odbitkę, porządny retusz. I to jako K chodziło praktycznie jako ten oryginał, a ten oryginał czasem był w ogóle nieruszany. I to są te. Archiwalne też jakąś miały numerację, też, ale już nie pamiętam jaką. Bo były też takie rzeczy, wiesz, które już tam skończyły te 50 czy 70 lat, tam pod Lenino, jakieś coś, które były zreprodukowane, nie wiadomo czyje to było, czy to jakieś rosyjskie, czy to nasze, gdzieś z archiwów jakichś przejętych, które się używało bez skrupułów, ze względu na to, że tam zakończyły swój czas okres ochrony, nawet w komercji, no.
Mierzanowski był też.
Był, o tak, Jan Mierzanowski, tak. To jest taka postać, on był, jak ja już przyszedłem, tego nie było. On już był na emeryturze i tuż zaraz zmarł. On pracował zaraz, tuż po utworzeniu WAF-u, bo praktycznie Iwan i ten Mierzanowski, syn Doman, bo on też pracował w WAF-ie, to ci byli tacy, i Zawadzki, to ci byli, którzy pracowali od utworzenia WAF-u, a WAF chyba w 48 roku, chyba, albo w 7 stworzono tą komórkę WAF-u. I oni ci byli najbardziej, ci ten, już Mierzanowskiego ja nie pamiętam, nazwisko tak kojarzę. On jeszcze jakieś tam zdjęcia ma z okresu tam wcześniopowojennego, takiego zaraz tuż po wyzwoleniu.
Tak, jak kojarzę jakieś zdjęcia z no, Wisła.
No coś takiego, tak. Mogło tak być, mogło, bo on w tym czasie tam był. Ale wiesz, jaki był jego status? Czy on był cywil, czy on był oficer, czy on był, nie mam zielonego pojęcia. Nie mam. Poza tym, wiesz, tu taka, trudno mi powiedzieć, bo ja, wiesz, no, tych szczegółów nie znam, ale w tych latach wcześniejszych, to jest tak z mojego, teraz, wiesz, są takie lata, że wszystko można mówić, z takiego moich obserwacji, to wynika, że w tamtych czasach, tych latach, jak to powstało, 8, 9, 50, to nie mogło być tak, że człowiek nie był uzależniony od jakichś służb. Nie, albo był oficerem, albo musiał być uzależniony od tych, bo to były czasy takie bardzo rosyjskie, że za bardzo tego, żeby to było, mogło być inaczej. U nas już było absolutnie co innego, to jest do sprawdzenia. Bo u nas, można to sprawdzić, bo u nas już zatrudniony nie był podległy w żaden sposób pod wojsko, tylko pod układ zbiorowy pracy dziennikarzy. I nawet pieniądze, które miał naliczane, czy jakby tego, też były naliczane z punktu widzenia układu zbiorowego pracy dziennikarzy. Nie można sobie tak było, wiesz, wyliczyć mu, o panie, dostanie pan tu 100 zł więcej. Nie, bo to wszystko podlegało określonym cennikom, widełkom, wycenom, rejestracji tego, wiesz, wykazom. Więc wiesz, nie można sobie tak było, panie, pan tu, damy panu tutaj premię niezależną, niedziennikarską, tego pracuj pan dla nas, czy tego. Nie, to nie ma takich możliwości.
No ale kto był pracodawcą waszym?
Czasopisma wojskowe na zasadzie układu zbiorowego pracy dziennikarzy.
A czasopisma
nie można było to tak jak Trybunał Ludu.
A czasopisma wojskowe były częścią czego?
No czasopisma wojskowe było częścią MON-u, ale MON się musiał stosować do zasad układu zbiorowego pracy dziennikarzy. I wszyscy dziennikarze cywilni zatrudnieni w Żołnierzu Wolności, Polski, czy w WAF-ie musieli obligatoryjnie podlegać układowi zbiorowemu pracy dziennikarzy. Nie można było nic dziennikarzowi na przykład dać, co wojsko dostawało, na przykład premię, dziennikarz tego nie mógł dostać, bo jego do tego nie upoważniał układ zbiorowy pracy dziennikarzy. Mógł tylko, a tak samo i z wojskowy. Jeżeli dziennikarz miał naliczaną premię z układu zbiorowego pracy dziennikarzy, wynikłą z lat stażu pracy dziennikarskiego, to taki nie mógł mieć wojskowy, bo on już innym podlegał, wiesz, zasadom zatrudnienia.
Czyli Filip Chmurzyński byli na innych zasadach?
Absolutnie na innych. Oni dostawali za mundurowe, dostawali za co tam jeszcze, za wczasy wojskowe, dostawali za leki za darmo, dostawali premie jakieś tam, dostawali jakieś nagrody za lecie. Myśmy takich rzeczy nie mieli. Myśmy mieli tylko i wyłącznie to, co daje nam układ zbiorowy pracy dziennikarzy. Nie mogliśmy nic więcej mieć. Dlatego, że no tutaj...
Czyli wiesz, ty na wczasy na przykład do ośrodka wojskowego nie mogłeś.
Mogłem, ale musiałem zapłacić. I jak te mi oddawały pieniądze, to nie oddawały mi związki zawodowe jakieś wojskowe czasopis, tylko oddawało mi Stowarzyszenie Dziennikarzy. Mogłem pojechać na wczasy dziennikarzkę, ale dotować mnie musiało Stowarzyszenie Dziennikarzy. Także wiesz, no to jest takie... Też mogli na przykład, bo były takie sytuacje, że dziennikarze wojskowi też byli dziennikarzami. Ja na przykład były w czasy, oni nie byli zatrudnieni, ale mogli na przykład, będąc dziennikarzami wojskowymi, mogli korzystać z przywilejów też, co ma dziennikarz. Na przykład wyjazdy zagraniczne były. Raz na 4 lata można było, bo był członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy. Płacił składki, płacił, oprócz tego, że płacił wojskowe, to płacił jako dziennikarz. To mógł wtedy korzystać z tego też, co miało Stowarzyszenie Dziennikarzy. Na przykład na to wczasy, bo Stowarzyszenie Dziennikarzy też miało swoje domy wczasowe, swoje jakieś tam raz na 4 lata można do Złotych Piasków było pojechać, była wymiana. Także oni mogli. My natomiast z odwrotną stronę nie. My nie mogliśmy na przykład korzystać z ośrodków. Mogliśmy, ale musieliśmy zapłacić za korzystanie, jak były wolne miejsca, jak wiesz. No, przeważnie robiliśmy to tak, że mieliśmy, jak chcieliśmy, no to ja miałem już taki, wiesz, to kolega był dowódcą, kolega tego, no to mówi, słuchaj, przyjedź, to ja ci dam domek, zapłacisz tylko za obsługę i tego. No takie były czasy. Ale ja z wojskowych to nie korzystałem w zasadzie. Nigdy. A może z raz. Raz, dwa to góra. Z tego, co pamiętam. W ogóle. Ja generalnie ze Stowarzyszenia Dziennikarzy.